a w naszym programie czas na serwis informacyjny.
Komisja księży kardynałów i biskupów, członków kongregacji spraw kanonizacyjnych, uznała cud uzdrowienia wybrany do kanonizacji ojca świętego błogosławionego Jana Pawła II, poinformowała włoska agencja ANSA.
Papież zostanie ogłoszony świętym jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie błogosławiony Jan Paweł II będzie kanonizowany razem z papieżem Janem XXIII. Na uroczystość kanonizacji oczekują miliony wiernych na całym świecie, zwłaszcza Polacy.
Kolejny bezpardonowy atak na Kościół, tym razem tygodnik Newsweek uderza w księdza arcybiskupa Henryka Hozera, metropolitę warszawsko-praskiego.
Z in vitro walczy jak diabeł ze święconą wodą, o ludobójstwie w Ruandzie milczy jak zaklęty, choć mógłby o tym wiele powiedzieć, czytamy w gazecie.
Mamy tu do czynienia z nawrotem mentalności komunistycznej walki z Kościołem i Bogiem do końca, powiedział w audycji aktualności dnia profesor Piotr Jaroszyński. Artykuł powstał nie bez przyczyny, dodał profesor.
On jest napisany po to, żeby uderzyć w księdza arcybiskupa Henryka Hozera, dlatego że bardzo jednoznacznie i w sposób racjonalny pokazuje, na czym polega zło zapłodnienia in vitro i dlaczego dla katolików in vitro jest nie do przyjęcia. Tu bardzo konkretnie, ponieważ przypomnijmy słuchaczom, że ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest wykształcenia lekarzem i uprawiał ten zawód, zanim został misjonarzem, który właśnie udał się do Ruandy i tam również swoją wiedzę i doświadczenie medyczne mógł z pożytkiem okazywać parafianom, którzy tam mieszkają. Więc proszę zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z kimś, kto jest bardzo kompetentny, zarówno od strony teologicznej, ale również od strony lekarskiej, od strony medycznej. I w związku z tym, jeżeli jako arcybiskup zabiera głos i mówi to w sposób tak bardzo wyraźny, to nie ma co się dziwić, że media, które są podporządkowane tej ideologii antyludzkiej i temu biznesowi, że one przypuszczą atak na księdza arcybiskupa.
W artykule wykorzystano więc 21-letni pobyt księdza arcybiskupa Henryka Hozera w Ruandzie. Pobyt obejmował okres strasznej wojny, zwanej ludobójczą, zauważa profesor Jaroszyński.
Podkreśla, że cała perfidia tego ataku polega na tym, żeby za ludobójstwo, jakie miało miejsce w Ruandzie, obarczyć Kościół katolicki błogosławionego Jana Pawła II i księdza arcybiskupa Henryka Hozera.
Tutaj widać, że bezczelność tych nie tylko autora, ale raczej można powiedzieć zleceniodawców, którzy zwrócili się do autorki, żeby taki artykuł napisała, już przekracza wszelkie granice. Dlatego jeżeli ktoś chce czytać artykuły tego rodzaju, to musi być uzbrojony w pewną metodologię czytania artykułu, żeby nie ulec manipulacjom, które są właściwie w każdym zdaniu. To jest tak pokrętnie napisane, tak zmanipulowane, że ktoś gdzieś coś powiedział, gdzieś tam nie wiadomo kto gdzie, ale właśnie przecież wiadomo, że większość, kto był w Ruandzie. Poza misjonarzami polskimi, którzy swoją nie tylko pracę, ale swoje zdrowie, swoje życie przez lata oddawali, żeby służyć tym ludziom i żeby w tak strasznych warunkach konfliktu, który sięga historycznie wielu lat wstecz, to się nie zaczęło nagle. Natomiast tu mamy do czynienia z próbą nagle takiej narracji właśnie, że to Kościół katolicki jest odpowiedzialny za ludobójstwo, a nie ten konflikt, który już miał od dziesiątek lat był między Hutu i Tutsi, ale również o tym trzeba pamiętać, że za tym konfliktem stoją rozgrywki różnych tajnych organizacji.
Brak pełnej jawności procesu i utrudnianie udziału w nim przedstawicieli społeczeństwa budzi wiele kontrowersji i utrudnia obronę, powiedział były poseł Witold Tomczak.
Wystosował on w tej sprawie list do Agnieszki Łukaszuk, prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście oraz informacje do ministra sprawiedliwości.
Sprawa dotyczy procesu przeciwko Witoldowi Tomczakowi w związku z usunięciem przez niego w Galerii Narodowej Zachęta głazu z powalonej postaci ojca świętego Jana Pawła II.
Oskarżony dziś były poseł występował w 2000 roku jako osoba publiczna i chciał zaprzestać profanacji i znieważania Ojca Świętego.
Jestem oskarżony. oskarżony o to, że usunąłem w 2000 roku w Galerii Narodowej zachęta głaz z powalonej postaci ojca świętego Jana Pawła II i w związku z wieloma nieprawidłowościami w przebiegu tego procesu, przede wszystkim decyzją zakazującą rejestrowania przez media przebiegu tego procesu oraz z wyznaczaniem bardzo ciasnych pomieszczeń do przeprowadzenia rozpraw, skierowałem pismo do pani prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia oraz do wiadomości do pana ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego z prośbą o zapoznanie się z tym przebiegiem tego procesu i z prośbą o udzielenie odpowiedzi wyjaśniające powody takich decyzji sędzi prowadzącej ten proces.
Mówił były poseł Witold Tomczak.
W liście do prezesa sądu były poseł wskazuje między innymi na brak pełnej jawności procesu oraz niegodne warunki, w jakich muszą przebywać uczestnicy rozpraw. Wyznaczane są pomieszczenia ciasne, uniemożliwiające swobodną obserwację procesu oraz aktywne i pełne uczestnictwo strony oskarżonej. Czytamy w liście.
Wszelkie wnioski i prośby kierowane do sędzi przewodniczącej o zapewnienie innego pomieszczenia oraz zagwarantowanie przy tej skali zainteresowania sprawą rejestracji tego procesu kończą się odmową, dodaje Witold Tomczak.
Ten proces budzi zrozumiałe zainteresowanie i z niewiadomych przyczyn jest utajniany, przez co ogranicza się prawo do informacji obywatelom, ale również ogranicza się prawo do mojej obrony. W przypadku odwołania do wyższej instancji jedynym dokumentem, na którym będziemy się opierać, będzie protokół, który jest redagowany jednoosobowo przez panią sędzią. Już po pierwszej rozprawie można było dostrzec, że protokół jest nierzetelny, nie uwzględnił obszernych wystąpień mojego obrońcy pana Janusza Wojciechowskiego. Mój wniosek o uzupełnienie tego protokołu został odrzucony. I to są niepokojące decyzje, które budzą poważne obawy co do obiektywnego i rzetelnego prowadzenia tego procesu oraz sprawiedliwego wyroku w tej sprawie.
Jasnej i konkretnej odpowiedzi od premiera Donalda Tuska na temat powodu zaprzestania przez jego rząd inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej i budowy nowego portu dla Elbląga domagają się prezes PiS i kandydat tej partii na prezydenta miasta Elbląga.
Jarosław Kaczyński i Jerzy Wilk wystosowali w tej sprawie pismo do premiera. Czytamy w nim: mój rząd przygotował szczegółowy plan realizacji tej budowy. Niestety, pan zaprzestał jego kontynuacji. Co więcej, z ostatnich informacji medialnych wynika, że zrobił to pan wbrew opinii rządowych ekspertów. Oczekujemy, że w trybie pilnym wyjaśni pan motywy swojego działania.
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej stwierdził, że można marnować kolejne lata, ale można podjąć także to, co rozpoczęliśmy, tak żeby po wyborach nowy rząd mógł przystąpić fizycznie do realizacji planu.
Razem z panem Jerzym Wilkiem postanowiliśmy wystosować list do obecnego premiera, zwrócić się do niego o to, żeby tą sprawę podjął. Wszystkie plany są w tej chwili gotowe. Ci, którzy mówili, że się to nie opłaca, no, mówili nieprawdę. Są ekspertyzy obecne z tego czasu, z czasów rządu premiera Tuska, które wskazują na to, że to jest przedsięwzięcie opłacalne, sensowne gospodarczo. I stąd właśnie to postanowienie, żeby publicznie zwrócić się do pana premiera o podjęcie tej sprawy. Dzięki temu w momencie zmiany rządu będzie można już przystąpić ostatecznie do realizacji. Czas się liczy.
Jerzy Wilk zwrócił się z apelem do Elblążan o oddanie na niego głosu w niedzielnej drugiej turze przedterminowych wyborów w Elblągu. Podkreślał on, że razem możemy zrobić wiele dla miasta.
Mógłbym być prezydentem wszystkich Elblążan, dlatego proszę ich o głosy, nawet te osoby, które nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. A proszę je dlatego, żeby nie doszło do pewnego rodzaju absurdu, że w referendum odwołaliśmy władzę Platformy Obywatelskiej i ponownie po 2 miesiącach te same władze, właściwie z niewielkimi różnicami w składzie, ponownie rządziłyby naszym miastem.
Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczynają dziś 3-dniowe szkolenie we Władywostoku w Rosji. Gospodarzem spotkania jest były oficer KGB Nikołaj Pietruszew.
W 2006 roku oskarżał on polskie służby o aktywność skierowaną przeciw Rosji. Obecnie Nikołaj Pietruszew jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
Rozpoczynające się dziś we Władywostoku szkolenie jest międzynarodowym spotkaniem wysokich przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa.
Na czele polskiego przedstawicielstwa stoi zastępca byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zbigniew Włosowicz wygłosił referat na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Przypomnijmy, jest to już druga polska instytucja, którą szkolą Rosjanie. Wcześniej na szkolenie do Rosji wyjeżdżała Państwowa Komisja Wyborcza.
Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.